Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. Kolejny odcinek cyklicznego, cotygodniowego podcastu. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli Państwo dopiero teraz słuchają pierwszy raz w życiu podcastu Lechistan, to on brzmiał zazwyczaj inaczej. Od paru tygodni brzmi tak, właśnie jak dziś, a to dlatego, że mamy pandemiczną wersję ze względu na izolację społeczną. Nie nagrywamy naszego podcastu w studiach Radia Tok FM, tylko na polu mokotowskim. Spotykamy się tutaj i to, co w tle Państwo słyszą, to są ptaki, przechodnie, osoby spacerujące z psami, osoby spacerujące bez psów, osoby spacerujące z innymi osobami spacerującymi oraz z dziećmi. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A dziś, proszę Państwa, wyjątkowy odcinek.
Aż tak?
No tak.
Czy ja wiem, nie róbmy taki, nie naróbmy ludziom smaku, bo będzie rozczarowanie.
Miałem dobrze,
takiego to... kolegę, co zawsze, jak się go pytaliśmy, co dostałeś, to mówił raczej niższą cenę, mówił, naprawdę tak, wolę się miło rozczarować.
No więc ja zapowiem dzisiejszy odcinek tak. W ubiegłym tygodniu, w środę, funkcjonariusze Lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy jadący z Ukrainy do Gdańska. Okazało się, że w dyszlu naczepy schowane było około 10 kg nieobrobionego bursztynu. Jedna z brył ważyła prawie 2 kg. Tak duże bryły są przemycane niezwykle rzadko. W tym roku na granicy w województwie lubelskim ujawniono już próbę przemytu ponad 40 kg bursztynu. Pomimo, że ten był akurat prawdopodobnie wydobywany na Ukrainie, to jednak główny kierunek przemytu nad Bałtyk.
Tak, znaczy z nad Bałtyku tym razem. Nasz podcast będzie dzisiaj o bursztynie.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Aż chciałby się posłuchać lat młodości Natalki Kulską. A dlaczego o bursztynie? Bo był to jeden z najważniejszych produktów eksportowych w średniowieczu i później z ziem Polski do krajów muzułmańskich. I do dzisiaj są bardzo popularne w świecie islamu. I pokażemy, że jest obecny w kulturze polskiej, w relacjach Polski ze światem islamu w bardzo ciekawy sposób. No sama nazwa nie jest słowiańska. Prawda? Bo mamy, jak wiedzą Państwo, są różne dialekty, dolny niemiecki, górny niemiecki, więc mamy ten albo Bornstein, albo Bernstein, tak? Dosłownie płonący kamień. No jak widać, no jest to kamyczek plus wygląda, jakby ktoś go podpalił, tak? Ze względu na swój kolor. My, Słowianie, nie mamy swojej nazwy, bo też się używa jantar, tak? Jak z litewskiego gintaras, czyli amulet. Tak jest na przykład w rosyjskim, też w polskim się czasami używa, prawda? Jantar. Inna nazwa bardzo popularna, na szczęście nie jest cisza wyborcza, ale Amber. Mówiliśmy Państwu o tym, Amber Gold i te głupie wszystkie skojarzenia. Też nasza autostrada od arabskiego Anbar. Przyjęła się nazwa w czasach wypraw krzyżowych, to była tak naprawdę wydzielita z jelit kaszalotów, to są takie wieloryby, używana w perfumach i kuchni, no i miała taki kolor bardzo zbliżony i w sumie uznano, zakładano, że bursztyn też jest z morza, i że to może być właśnie ta wydzielina
jelit kaszalotów. Tak. No to moim zdaniem przebijają to tylko Rzymianie, którzy nazywali bursztyn lynkurium, czyli mocz rysia. Albowiem wśród Rzymian popularna była legenda, że ten złocisty kamień powstał ze skamieniałego moczu tego drapieżnika.
Tak, no i generalnie mamy Gabriela Rączyńskiego, jezuitę i badacza. Uważa się go za prekursora zoologii w Polsce. On żył na przomie XVII-XVIII wieku. I podaje, że mamy w łacinie nazwy sukinnum, elektrum po grecku, niemiecki właśnie bursztyn, polski bursztyn i...
Elektron oznacza świecący i błyszczący, bo Grecy tak widzieli to i myśleli...
I mamy jeszcze świeci. Oczywiście niemiecki i mamy, co ciekawe, wymienia tylko nazwy w kilku językach i słusznie wymienia też po arabsku, mówi, że to jest karabe, ale wydaje mi się, znalazłem informację, że akurat w perskim nazwany jest karuba i oznacza złotego rabusia.
Bursztyn jako złoty rabuś.
Tak, czyli to się zgadzałoby z historią, od której zaczęliśmy, o panach z bursztynem. No więc napisał on takie bardzo długie dzieło, nie będę go czytać tytułu po łacinie, które wyszło w Sandomierzu, gdzie stwierdził, że bursztyn nie jest ziemią lub metalem, lecz kamieniem szlachetnym i szlachetności substancji itd., itd. Czyli zakładał mineralne pochodzenie bursztynu. No i... Czyli mamy te wszystkie nazwy i przypomnijmy, bursztyn wydobywano szczególnie w Zatoce Gdańskiej, też Sambia, tam gdzie jest dzisiaj Kaliningrad, dawny Królewiec, więc ten główny szlak przebiegał w starożytności, w czasach rzymskich, przecinał Polskę i biegł do Morza Adriatyckiego, tam gdzie mniej więcej jest Wenecja. No ale oczywiście wraz z rosnącą potęgą Arabów, stał się popularny bursztyn bardzo, jakby może być, że oni przejęli handel od Rzymian w wieku IX, X, XI i trafiał do krajów muzułmańskich albo tą drogą właśnie przez Polskę i potem to były takie miasta jak Kalisz, Wrocław, Gdańsk i potem nad Morze Adriatyckie, albo druga już znana Państwu od dawna trasa Wisłą, Bugiem na dół w stronę Morza Czarnego i potem na Bliski Wschód do Azji Centralnej. No i na przykład arabski lekarz i farmakolog Ibn Zakaria, o którym Al-Razi, o którym sporo opowiadaliśmy, pisał, że bursztyn w medycynie używa się przy krwotokach i biegunce. Na przykład znajdziemy też go, opisuje go inny lekarz Ibn Al-Gazara, powstrzymuje krwotoki obojętnie, z którego miejsca ciała one pochodzą, pomaga na bicie serca i biegunkę. Czyli to nie był, proszę pamiętać o tym, wspaniały jakiś nie chodziło o prawda, coś jakiś, prawda,
klejno to zdobę,
coś, tak, tylko raczej o leczenie. Inny, na przykład Al-Marwazi opisuje w swoim przyrodniczym dziele, które powstało w XII wieku, przywozi się do nich, do Chin, kość słoniową, kadzidło, prawdziwy słowiański bursztyn, czyli zaczęto nas kojarzyć, który jako żywica ścieka z drzew rosnących, tutaj mój dodatek, Morzem Słowiańskim, znaczy rosnących to mój dodatek, a Morzem Słowiańskim, czyli Bałtyk jest określony jako Morze Słowiańskie i ze Słowianami, czyli proszę Państwa, jak ktoś Państwu powie, Słowian to się tylko kojarzy z niewolnikami w świecie muzułmańskim. Nie, momencik, też z bursztynem się nasz skojarzy. I tutaj na przykład bursztyn ma moc serca, uweselać kordiaka, oddalać choroby sercowe i duchy posilać. Więc mamy najróżniejsze takie historie i ten cytat ostatni ze Stefana Falimirza, kto jest polski pierwszy autor pierwszego polskiego zielnika wydanego w roku pańskim w 1534 w Krakowie w drukarni u Floriana Unglera, jednego z najważniejszych drukarzy w dziejach naszego kraju. Jest to przepiękna książka, uważana za jedną z najpiękniejszych książek XVI-wiecznych, bo jest wspaniale ilustrowana. Sam Falimirz był Rusinem, mamy wieloetniczną Rzeczpospolitą, znany był też jako Falimirz, był botanikiem, lekarzem, dworzaninem wojewody podolskiego. Dlaczego ja tak o nim dużo piszę? Bo na kim opierał się Falimirz? Często korzystał z recept wielkiego filozofa i lekarza, ale też astronoma, no po prostu człowiek renesansu, Avicenna, przełom X-XI wieku, naprawdę gigant pochodzący z Azji Centralnej. Więc widzą Państwo kolejny motyw, jak ta wiedza kursuje, wraca do nas ze świata
niczym
islamu.
Wyroby z bursztynu.
Dokładnie. Więc jak się krzyżacy umiejscowili, to stwierdzili, no panowie, trzeba to przejąć i robić na tym biznes. Opowiadaliśmy o tym w poprzednim podcaście i rzeczywiście nie przypadkiem wielki szafarz królewca, to był ten dostojnik, urzędnik, który się zajmował właśnie wydobyciem i eksportem bursztynu i zarabiano na tym wielkie pieniądze. Nawet powstał, opowiadaliśmy Państwu o tym, kantor we Lwowie, po to, żeby być bliżej do tych rynków Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej. Oczywiście jak odzyskaliśmy z rąk Teutonów krzyżackich Morze Bałtyckie, no to też Polska zaczęła słynąć, szczególnie z Gdańsk, z produkcji wspaniałych ozdób, wspaniałej biżuterii z handlu samym bursztynem. Więc mamy opisy w literaturze zachodnioeuropejskiej, jak to jest na przykład w XVI-XVII wieku. Mamy na przykład pana Debusbek, który był wybitnym dyplomatą, też pisarzem francuskim, żyjącym w XVI wieku i przebywał przez wiele lat z misją poselską w Turcji. Wtedy były świetne relacje francusko-tureckie, nie to co dzisiaj. Przeciwko Habsburgom trzymali się razem. No i napisał, że spotkał w Stambule handlarza bursztynem z Gdańska. Parę miesięcy temu przybył handlarz bursztynem, niejaki gdańszczanin, który zdobył cały swój zysk na bursztynie, czyli smole ziemnej. Wywiózł go w wielkich ilościach do Turcji, znając, jak wykorzystać popyt na niego, dlaczego go tutaj używają lub gdzie go dalej wiozą. W końcu potrafił wywozić do Persji, gdzie go wysoko cenią, upiększają nim swoje pokoje, pomieszczenia i świątynie. Więc jak widzą Państwo, handlowiec z Gdańska handluje poprzez Konstantynopol albo Stambuł inaczej z Iranem. To pokazuje tą globalizację i rolę Gdańska. Ja zawsze Państwu staram się pokazać to, o czym mówiłem w szerszym kontekście. W XVII wieku to jest największe miasto w Rzeczpospolitej, największe miasto w tej części Europy, położone na północy Europy, między Amsterdamem a Moskwą. Nie ma większego miasta. I jest położone przy czymś, co Brodel nazwał przesmykiem polskim, czyli tym właśnie połączeniem handlowym poprzez Lwów i Stambuł Europy Północnej z Bliskim Wschodem. Więc na przykład Lwów na tym szlaku mamy opis tego, jak bogaty żydowski kupiec ze Stambułu, Chaim Cohen, który jest faktorem, no, osoby, o której wielokrotnie opowiadaliśmy, wielki dyplomata, urzędnik osmański, książę nawet, Żyd sefardyjski, Józef Nasi, który był wielki interes w naszym kraju, handlował wszystkim, co się dało, winem, cyną i tak dalej. Spotyka się ten pan we Lwowie, rozmawia z kim? Z Karaimami, o których robiliśmy audycję nieraz, pochodzącymi z Trog. Przypominam, że jest to grupa etniczno-religijna, która mówi językiem, jeszcze ci, którzy zachowali język podobnym do tatarskiego, krymskiego, i wyznaje religię monoteistyczną, która jest, można upraszczając powiedzieć, judaizmem bardzo poddanym wpływom islamu. I spotykają się we Lwowie i robią wielkie biznesy, bo właśnie panowie przywieźli wielką dostawę bursztynu z Litwy, bo oni byli z Trog, też na Mierzei Kurońskiej, tak, jak cały ten fragment Morza Bałtyckiego, tam też się wydobywa bursztyn. Jak pisze historyk bardzo dobry ukraiński Jarosław Daszkiewicz, w XVII wieku bodajże ostatecznie na południowo-wschodnim szlaku bursztynowym utrwaliła się absolutna przewaga Ormian jako handlarzy hurtowych i dystrybutorów w Turcji i Persji. Jeżeli w XIV i XVI wieku wśród hurtowników oprócz Ormian występują Niemcy, na przykład z Gdańska, prawda, z Torunia, Żydzi, Karaimi, to w następnych stuleciach handel przechodzi wyłącznie do rąk miejscowych, czyli naszych tutaj polskich, i tureckich i perskich Ormian. I mamy opisy potem właśnie, jak toczą się, no dosłownie, dobrze, że zaczęło się od tych wątków kryminalnych, no się toczy walka po prostu, bezwzględna walka o towar. Próby przejęcia, prawda, przekrętów różnych, napady, no można potem naprawdę nakręcić fajną taką XVII-wieczną, wiesz, historię, to by była wielka produkcja ta hollywoodzka z Melem Gibsonem, walka o bursztyn.
I muzyka, tak jak chciałeś na początku programu,
Bursztynek, Natalia Kukulska. Nie, to wszyscy by pomyśleli, tak, że kręcimy coś w stylu Quentina Tarantino, jakieś jaja sobie robimy.
Ta historia się nie kończy wtedy, dlatego że w ubiegłym roku Duma Rosyjska przegłosowała ustawę do 9 lat ciężkiego więzienia za nielegalne wydobycie i handel bursztynem. A przypomnijmy, że 90% wydobycia bursztynu jest właśnie na Półwyspie Sambia, okolice Kaliningradu. To jest 90%.
Obwód kaliningradzki, dokładnie. Więc mamy, proszę Państwa, Ormian naszych, którzy wykorzystują to, że są w diasporze i ich rodacy mieszkają na całym świecie. To jest naprawdę protoglobalizacja. Oni robią wielkie biznesy i mamy historię. Tutaj nie będę Państwu wchodził w szczegóły, ale mniej więcej ładunek dociera do Kamieńca Podolskiego, jest próba przejęcia. W to są zaangażowani Ormianie z Persji, urzędnicy, muzułmanie oczywiście, Irańczycy. Nasi Ormianie walczą i starają się to wszystko powstrzymać, więc mamy naprawdę no coś, co Guy Ritchie mógłby nakręcić film Przekręt bursztynowy. Potem, proszę Państwa, żeby Państwo pomyśleli, tam tylko Turcja, Iran, co to w ogóle jest? To pestka. No to mamy podróżnika francuskiego, Jean-Baptiste Tavernier. W XVII wieku odwiedza, proszę Państwa, Bengal i jest nad Gangesem w muzułmańskim imperium wielkich Mogołów, największym państwie muzułmańskim, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców w dziejach świata, wówczas, tak, uwzględniając proporcje. I kogo tam spotyka? Czterech kupców ormiańskich wracających właśnie z Gdańska. Gdańska. Proszę Państwa, w Bengalu. Co to za problem? Nie byłeś nigdy w Bengalu, człowieku? No i co? Zlecili oni nad Motławą wykonanie z bursztynu kilku figur hinduskich bóstw, które zapragnął ustawić w swojej świątyni jeden z bengalskich władców. W stylu tak, jak na przykład jestem prawosławnym biskupem, jestem w Imperium Osmańskim, sobie zarzuciłem coś, prawda? To jest mniej więcej ten sam klimat. Zlecenie udało się jednak zrealizować tylko częściowo, bowiem do wykonania tej największej z figur zabrakło materiału, bo to była, duża świątynia. Więc to Państwu pokazuje, no, że naprawdę Gdańsk bierze udział w handlu globalnym i kupcy ormiańscy osiedlają się w samym Gdańsku, wydobywają bursztyn w jego okolicach i co się produkuje? Produkuje się, proszę Państwa, na rynek muzułmański, do Turcji, do Iranu, do Indii, modlitewniki z bursztynu, gdzie są oczywiście fragmenty Koranu, oraz się te spichy, czyli różańce, które są eksportowane. I do dzisiaj jest ta tradycja, ta coś takiego, że właśnie coś takiego bursztyn jest wykorzystywany do produkcji właśnie i modlitewników, i różańców. Ja Państwu już kiedyś opowiadałem o rodzinie Shansianów, którzy pochodzili z Iranu, proszę Państwa, usiedlili się w starych Szkotach, gdzie założyli koło Gdańska, założyli restaurację z ogrodem, z czego zasłynął też w historii Gdańska pierwszy bilard. To też pokazuje horyzonty tego człowieka. Nie tylko patrzy na wschód, ale na zachód. Może dlatego, że osiedlił się w starych Szkotach. No i robił wielkie interesy, no ale niestety, tak jak Państwo pamiętają z poprzedniego podcastu, że wszystko się posypało krzyżaką, jak Tamerlan się rozkręcił, wybitny dowódca, i wszystko palił, niszczył, co się dało. I rynek się bardzo skurczył, bo generalnie klientów dużo poległo. To tak samo zbankrutował pan Shansian z tego powodu, że...
Tak. Bo pewnie teraz Ormianie nas słuchają i to jest ważna osoba dla nich, skoro przywiodła Shahnasian.
Shahnasian, przepraszam, co ja mówię, szach, oczywiście, szach. Przepraszam, że za przyjęcie.
I fani bilardu nas szukają, słuchają teraz pewnie.
Shahnasian, przepraszam, szach, oczywiście.
No to pierwszy bilard w Polsce.
Shahnasian, tak będzie. Shahnasian. Ale jest też zapisywany jako Shahnasian. Ma różne zapisy, tak, tutaj, żeby nie było. To się będziemy bronić.
No ale jak słuchacze kiedyś zobaczą, jak wygląda alfabet,
Najlepiej będzie Shahnasian, bo będzie szybkie skojarzenie. Shahnasian z szachem, jeszcze przecież pochodził.
Ale to nie szachy, tylko bilard.
No dobrze, ale to już potem idzie łatwo z szachów do bilardu, a będzie od razu skojarzenie z Iranem. No więc zbankrutował, bo w latach 20. wybuchło powstanie właśnie w Turcji osmańskiej, greckiej i mu się niestety firma rozwaliła. Więc niestety widzą Państwo, że nie, wojna i kryzys, i często jakieś zarazy różne, prawda, powodują, że niestety nam biznes nie wychodzi. Więc ostatnia część naszego podcastu będzie o prezentach, bo to nie tylko biznes, tylko można dać piękny prezent z bursztynu, bo jeśli jest to tak luksusowy, ekskluzywny produkt, biżuteria z niego, no to jest coś. Więc mamy słynną, wielką, prawda, wielkie poselstwo Krzysztofa Zbarskiego w 1622 do Konstantynopola, to jest po bitwie pod Chocimiem, remis, ale ze wskazaniem na nas, więc przyjeżdża Zbarski, jest od groma, ma tych swoich, oczywiście tą ekipę, przyjeżdża naprawdę z drużyną marzeń, wielka delegacja się wybiera, no i oczywiście, no nie, chce się pokazać, postaw się, zastaw się, Turcy są pod olbrzymim wrażeniem, mówią, że jest ich wtedy, prawda, no, że to trudno sobie wyobrazić, że to jest jakieś poselstwo, że to niemal tak jakby chcieli zdobyć Konstantynopol, no i co on tam wiezie, więc jest między innymi naprawdę wielka szkatuła z bursztynu, na niej ryta driada i morskie boginie, duże zwierciadło w bursztynowych ramach i podobny serwis, bursztynowe szachy, tak a propos kolego, admirałowi tureckiemu przywiózł dzban i misę z białego bursztynu, srebrny organ wydający najprzyjemniejsze tony, to wszystko wytworzone w Gdańsku w prezencie dla sułtana i jego świty. Nazwijmy rzeczy po imieniu, to też chodziło o No proszę.
Przekupstwo.
No zjadka, no dawaj. Pazna komisja za wstrzeliwi znakomstwo. No wręcz po prostu kopowaliśmy. Tak się buduje relacje międzyludzkie. To jest soft power i tak się po prostu z drugim człowiekiem można zbliżyć, tak? Bakszysz. No więc Samuel Twardowski, teraz będzie, proszę Państwa, wspaniały, bo napisał swój słynny utwór, wielki, wielki polski poeta barokowy. Przeważna, czyli bardzo poważna, wielka, legacyja Krzysztofa Sparskiego od Zygmunta III do sułtana Mustafy. Dzieło z 1633. Więc proszę, tak, czytam to Państwu i potem Państwu pokażę, że polski poeta barokowy po prostu jest super obyty z całą, prawda, nomenklaturą urzędową z Imperium Osmańskiego. Uwaga, zwierciadło Janczar Adze. Janczar Aga to dowódca oddziału Janczarów. Mówi, kto co dostaje. W bursztynowej ramie i kredence, zastawa stołowa, to jest, proszę Państwa, jak kredens, z bursztynu, tego w żadnym kramie nie ma indziej Europa, gdzie zachodzi zorza i gdzie wschodzi prócz Moluk. Moluk to wyspy indonezyjskie, przypominam. Tylko u nas, a naszego morza, czyli albo Bałtyk, albo Moluki. Tylko tam Państwo coś takiego znajdą. Po brzegach gokurlandzkich morskie pienią flagi, a w Turczek i Persyjej do tej przyszedł wagi, nasz bursztynek kochany, że na równej ze złotem sztychują go szali, drożej od luzytańskich, przypominam, Luzytania, inaczej Portugalia, pereł i korali, którą oczywiście też Portugalczycy sprowadzali ze swoich kolonii, z której to tak szlachetnej wenedyckiej spumy, to chodzi o bałtycką pianę, posyła i muftiemu, skrzyneczkę z perfumy i pacierze, czyli różaniec, tezbich, bo i tych Turcy używają, warcaby, Kyzył Araga to naczelnik haremu. Kyzył znaczy czerwony. I szachy z bursztynu dla carskich pań.
Carskie panie to...
Carskie panie to damy z haremu, drogi panie, bo określamy sułtana jako cesarza. Wiem, że teraz to się nie podoba, bo to sugeruje, że oni są jednak do nas podobni, ale no niestety tak wtedy było. Zabawy dla carskich pań, zabawy i białego gminu. Oraz halibaszy, jeśliże między kiedy Turki godzin się by urodzić, bogate marmurki i futra trzy sobole, więc gdańskiego czynu nalewkę, czyli konewkę dzban i miednicę z białego bursztynu.
Ale nalewkę też mu sprezentował.
Nie, nalewka, czyli od nalewania dzban. Nalewkę i miednicę z białego bursztynu. Nie też tak, żeby pił nalewkę z miednicy, no Paweł. No. Nalewka to inaczej dzban.
Rozumiem, tak.
Więc proszę Państwa, tak się trzeba pokazać za granicą, prawda? Postaw się, a zastaw się. Dawaj tu mieszczuchu, ty szwabie niemiecki, produkuj tutaj piękne rzeczy z bursztynu, bo do gdzie ja jadę? Do Turczech i Persyjej.
Proszę Państwa, czyli gest jednak mieliśmy zawsze, tak. Wielki, wspaniały, ale też mieliśmy bardzo...
Ponosiliśmy koszty tego... Tak.
A jeśli Państwo traktują jednak Lechistan jako trochę taki półprzewodnik, że się tak wyrażę, no bo bursztyn po grecku to elektron, półprzewodnik turystyczny, to polecamy, jak się już odblokują wszelakie granice...
Tylko proszę pamiętać o tytulaturze, proszę Państwa, że Kyzył Araga dostaje to, pasza to, no żebyście Państwo o tym nie zapomnieli.
Ale to jeśli do Stambułu i w tamte okolice, ale jeśli bliżej tu do nas nad Bałtyk, to proszę pamiętać, że przede wszystkim obwód kaliningradzki jest bliziutko, jak będzie można już odwiedzać i będą Państwo w Kaliningradzie, to oczywiście można popatrzeć, jak w wielu sklepach są przedmioty różne z bursztynu, to jest fascynująca wyprawa, ile tam jest elementów zdobniczych, ale dosłownie 30 minut kolejką elektryczką można podjechać sobie do miejscowości, którą przetłumaczyłbym na polski, bursztynowo, Jantarnej, która jest przecudowną nadmorską miejscowością.
Paweł, tylko proszę przypomnij Państwo o tych karach.
Aha, no tak, wątpliwości. 9 lat łagru za nielegalne wydobycie
i poszukiwanie. Tak, to tylko tak pro forma.
Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. Jak zwykle co tydzień zapraszamy wszystkich do pisania do nas. lechistanmałpatok.fm lechistanmałpatok.fm. Czym jesteśmy na tyle odważni w naszym podcaście, żeby powiedzieć... Co robi ten mężczyzna za tym konarem? Czy raczej powinniśmy pominąć to ze względu na ustawę o radiofonii i telewizji?
Nie, nie róbmy tego.
Dobrze. lechistanmałpatok.fm lechistanmałpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19.00. Lechistan.